Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria pana profesora Mieczysława Rybę. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, trwają uroczyste obchody 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich i dzisiaj przywódcy 27 już państw Unii Europejskiej podpisali tak zwaną deklarację w sprawie przyszłości wspólnoty. Deklaracja między innymi mówi o tym, że Unia jest niepodzielona i niepodzielna. Tak to jest podkreślone w tym dokumencie. Chciałem zapytać pana profesora o pana opinię. Czy rzeczywiście tak jest, patrząc z perspektywy tych 60 lat i co dalej, w jakim kierunku dalej pójdzie, czy powinna pójść Unia Europejska?
A czy tak jest w sensie deklaratywnym, w sensie pewnej też mowy, czy nowomowy europejskiej? Natomiast tak było 60 lat temu, bo pamiętajmy o tym, że te kraje, które weszły do EWG, czy to Niemcy, Włochy, Francja, czy też kraje Beneluxu, one miały podmiotową pozycję w wzajemnych relacjach. Nikt wówczas nie doprowadzał do sytuacji takiej, że przejmował czyjś kapitał, czyjeś fabryki, czyjeś media, czy starał się rozprowadzać scenę polityczną poprzez ingerencję zewnętrzną, na przykład za pośrednictwem EWG. Takich rzeczy nie było i to trwało wiele lat. Natomiast dzisiaj Unia, już pomijam jej wymiar ideowy, bo on jest mocno zrewolucjonizowany przez rewolucję kulturową, dzieli się na dwie kategorie, na te kraje wielkie, które zarządzają poprzez Brukselę, powiedzmy tą całą Unią, i kraje mniejsze, te, które później weszły do Unii, szczególnie środkowoeuropejskie, które są poddane jednak pewnemu procesowi, nazwałbym to inżynierii politycznej, społecznej, gospodarczej, projektowanej przez Brukselę, ale, że tak powiem, inicjowanej przez wielkie podmioty, no w naszym wydaniu przede wszystkim przez Niemcy. Żeby to dobrze zilustrować, wystarczy przypomnieć sobie ostatnie ingerencje od ponad grubo roku Komisji Europejskiej w wewnętrzną scenę polityczną polską, posługiwanie się innymi instytucjami unijnymi, szantażowanie sankcjami. Wreszcie w momencie przełomowym próba przemodelowania polskiej sceny politycznej poprzez wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej wbrew woli państwa członkowskiego. Teraz niedawno, mając dyskusję w telewizji publicznej, padł tego typu głos, że Polacy ze względu na to, że rząd nasz w tej chwili się mocno stawia w Europie, nie będą dobierani jako biurokraci do różnych instytucji unijnych i przez to my nie będziemy mieli wpływ na jej bieg. Wpływ na bieg instytucji wtedy my mamy, kiedy tam rzeczywiście są Polacy, którzy reprezentują polski interes, a nie Polacy, którzy reprezentują obcy interes, bo nieraz mogą być użyci przeciwko interesom państwa polskiego i lepiej, gdyby tam nie byli, bo znają lepiej wewnętrzne relacje w Polsce i mogą rozprowadzać na przykład sytuację polityczną w kraju. Czyli kiedy przyjrzymy się roli Donalda Tuska w jego, powiedzmy, w walce politycznej w Polsce, choćby pod Sejmem, no to pytanie jest, czy lepiej, że on tam był i z tej pozycji próbował inspirować różne działania unijne przeciwko Polsce, czy lepiej, gdyby go tam nie było. To jest to pytanie i ta ocena rzeczywistości, że to, co jest możliwe w przypadku krajów mniejszych, środkowoeuropejskich, to na to Unia sobie pozwala, straszy sankcjami i tak dalej, w życiu by sobie nie pozwoliła w stosunku do tak wielkich podmiotów jak Niemcy czy Francja. Niewyobrażalnym jest, żeby wbrew woli Angeli Merkel jej opozycyjny polityk został przewodniczącym Rady Europejskiej, co się po prostu nie zdarza. Więc sytuacja jest taka, że w tej chwili, w kontekście obchodów tej rocznicy 60., dochodzi do takiego starcia dwóch wizji, czyli kraje Grupy Wyszehradzkiej pod przewodnictwem Polski deklarują po pierwsze równość tych różnych podmiotów i żądają tej równości, czyli powrotu do tych początków, gdzie każdy miał jednakowy głos i jego interesy były jednakowo szanowane. Z drugiej strony jest tutaj jakieś takie rzucanie wizji, upodmiotowienie, znaczy w ogóle dla całej Europy, żeby zejść do upodmiotowienia parlamentów narodowych, a więc i wszystkiego tego, co zwiemy państwami narodowymi. To jest oczywiście przeciwstawienie się Europie tak zwanej dwóch prędkości, która realnie istnieje. bo to, że oni to deklarują zresztą teraz w tej deklaracji, nawet to jest tam zawarte, że niektóre kraje mają prawo do przyspieszonych tam kroków integracyjnych, to jest fakt. To znaczy nie tylko faktem jest, że są kraje strefy euro i są kraje poza strefą euro w Unii i to już jest inny rodzaj bycia w tych przestrzeniach wspólnotowych, ale również są kraje decyzyjne i kraje takie, które są poddane procesowi decyzyjnemu. My granicząc z Ukrainą, w ogóle do Mińska nie byliśmy nawet zaproszeni jako obserwator. Nawet Donald Tusk, który rzekomo jest tak wielkim przedstawicielem Polski w Unii Europejskiej, nie był zaproszony na negocjacje w sprawie Ukrainy. Więc tutaj sytuacja jest taka, że to wszystko się wymaga. A pamiętajmy, że obchody tej 60. rocznicy traktatów rzymskich są, że tak powiem, odbywają się w kontekście Brexitu. Niedługo Wielka Brytania rozpoczyna proces wyjścia z Unii. I tu refleksja, która się pojawia wśród tych wszystkich kosmopolitów i euroentuzjastów, jest taka, że odpowiedzią na to jest przyspieszony proces integracyjny, czyli co? Centralizacja. W jakim kierunku? Jeszcze więcej władzy dla Berlina, dla Paryża nad pozostałymi członkami, szczególnie tymi mniejszymi. I to jest odpowiedź na to, co się dzieje. A dlaczego jest Brexit? No Brexit jest protestem społeczeństwa brytyjskiego wobec tego, co się w Unii działo. I teraz głos krajów środkowoeuropejskich, który padł podczas tego szczytu, no gdzieś, prawda, jest jakoś reflektowany, ale toczy się próba sił. Jedną z tych prób sił przeżyliśmy niedawno, właśnie w czasie wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej, kiedy Polska się sprzeciwiła do końca. Oczywiście Niemcy zrobili, co chcieli, ale zauważyli, że jest opór i że w sytuacjach skrajnych ten opór będzie prowadzony do samego końca. W związku z czym uruchomili za pośrednictwem też swoich mediów, przykład tego, co działo się Ringer, Axel Springer i całego tego listu, jak mają media niemieckiego kapitału reagować na postępowanie rządu polskiego, dokładnie ilustruje, że wyprzedawszy ten rynek mediów w dużym stopniu, jesteśmy poddani też presji od wewnątrz, presji tej medialnej, prasowej. Rząd jest poddany, no jeśli się z czymś nie zgadza w Europie, to jest zdefiniowany jako eurosceptyczny, jako ten, który jest osamotniony, jako ten ostatecznie, który szkodzi interesom Polski, no bo przecież Donald Tusk jest przyjmowany z honorami na salonach europejskich i poklepywany po plecach. Interesy polskie nie realizują się poprzez poklepanie kogokolwiek po plecach. Nawet gdyby 50 tysięcy razy poklepano polskich polityków po plecach, a nasze to lepiej, gdyby to się nie działo, bo to jest tylko upokarzające i wstydliwe. W tym względzie to, co widzimy, jest póki co oparte o taką retorykę, nazwijmy to europejską, czy tą nowomowę europejską, ale w istocie toczy się bardzo poważny spór i jeśli on nie będzie rozwiązany w sensie pozytywnym, to znaczy, jeśli Europa nie będzie wracać raczej do swoich narodowych korzeni podmiotowych, to może się to skończyć exitem nie tyle Polski, jak się twierdzi, lub krajów tam w środkowej Europie, ale przykładowej Francji, a kto wie, co jeszcze będzie w Grecji, prawda, w sytuacji kryzysowej, czyli krajów, wydawało się, pierwszej prędkości, bo będących w strefie euro. To są brak diagnozy, że coś jest chore, że ta przemoc osnuta czy owita propagandą, prawda, jedności europejskiej silniejszych krajów nad słabszymi jest rzeczywista. Brak stwierdzenia, że to jest fałszywa droga, którą Europa idzie, jest groźna dla samej Europy, dla samej tej jedności, bo to nie utopia stworzy tę jedność, tylko powiedzmy no i wolni z wolnymi, równi z równymi, stara zasada Unii Lubelskiej. W związku z czym, tak jak mówię, jest pewien sukces Polski, bo się pojawia ten zapis, prawda, o jedności, pojawia się ten zapis o tych parlamentach narodowych, ale w istocie musimy widzieć, że przed nami olbrzymie zmagania. Ze względu na dominację medialną wiele, wiele lat na rynku polskim liberałowie wytworzyli taką oto sytuację, że nasze społeczeństwo jest bezkrytyczne. Myśli, że wszystko, co się w Polsce dzieje dobrego, to jest z Unii. Stworzono taką mitologię i przez to jesteśmy szantażowani, bo rząd w dużym stopniu, zależny naturalnie od poparcia społecznego, musi brać pod uwagę ten euroentuzjazm. Więc dyskusja realna nad tym, czym Unia jest, na czym polega jej kryzys, na czym powinna polegać jej reforma, jest konieczna również w sensie edukacyjnym do naszego społeczeństwa.
Panie profesorze, takie pytanie, czy realnym jest to, o czym też mówili przedstawiciele polskiej delegacji, pani premier, o tym, żeby wzmacniać parlamenty, ale przede wszystkim wagę, rolę państw narodowych, bo pan profesor wspomniał o tym, że te obchody są w kontekście Brexitu. Mówi się o jedności, że Unia jest niepodzielona, a widać, że jest podzielna i ktoś z tej Unii może odejść. Druga rzecz, no te dwie prędkości, czy kilka prędkości, o których mówi też Europa, proponuje te prędkości, to już jest rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Więc na ile realne jest to, że Unia powróci do tych korzeni, rzeczywiście takiego podejścia bardziej w kierunku solidarności tych krajów, ale zachowujących swoją oczywiście autonomię i państwo narodowe jako coś, co jest no, tym takim wyznacznikiem obecności w Unii Europejskiej.
No, przyznam szczerze, że ja nie jestem optymistą w tym względzie. Oczywiście mówić i dążyć do tego celu należy, natomiast zachowanie się głównych liderów unijnych o tym nie świadczy. Nie widzę, żeby wzięli sobie do serca sam Brexit i jego skutki. Raczej starają się iść tą samą drogą. Cieszą się, ponieważ w Holandii udało się Eurosceptyczną Partię Wolności póki co zatrzymać, ale to jest jeden z etapów całych zmagań i różnie w różnych krajach może być. Chcą iść jeszcze bardziej tą samą drogą centralizacji, biurokratyzacji i zarazem ideologicznej pustki, bo pamiętajmy, że rewolucja kulturowa to żadna treść, do której warto nawiązywać. W tym względzie należy brać pod uwagę różne scenariusze wydarzeń i przygotowywać też społeczeństwo polskie, naród polski, że z tą Unią, która tak jest, coś tego się już nie daje słuchać, tej nowomowy takiej, tej brukselicy, ale wyjść do realnego świata i zobaczyć, że to wszystko może, że tak powiem, zupełnie inaczej wyglądać za lat kilka. Mogą powstawać nowe konstelacje w sensie geopolitycznym i no, ostatecznym ciosem oczywiście, że byłaby ta wprost już deklarowana, czy wprost realizowana Europa dwóch prędkości, ale tak jak mówię, nawet jeśli to nie będzie wprost wyrażone, to realnie występuje. W związku z czym, jeszcze raz mówię, pozycja w relacji do Komisji Europejskiej, czyli to, co nas, instytucja, która nas wszystkich powinna reprezentować, rządu polskiego i rządu niemieckiego, no to jest zupełnie nieporównywalna. Komisję Europejską się na rząd polski nasyła, żeby, prawda, tutaj go upokorzyć, a w relacji do Berlina to co najwyżej wykonuje dyspozycję. No tak to wygląda w realu. Pomijmy ten opis, prawda, mityczny, te bajki, które są opowiadane przez wielu specjalistów opłacanych nieraz z pieniędzy tych zewnętrznych. Zacznijmy mówić językiem rzeczy, językiem realnym. W tym znaczeniu, jeśli patrząc na to, co się w Europie dzieje, to trudno być optymistą.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz i pozdrawiam gorąco.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Mieczysław Ryba był gościem aktualności dnia.